Dzięki naszej wierze i świadkom wiary z przeszłości możemy dzisiaj, tutaj i teraz podążać za Chrystusem, śladami Jego krzyżowej drogi. Tę wiarę traktujemy jako naszą przewodniczkę na drodze Chrystusowej męki i z drugiej strony staramy się tej naszej wierze przyglądać, tak by lepiej zrozumieć, czym ta wiara jest. Pomagają nam w tym postacie z drogi krzyżowej, które traktujemy jako swego rodzaju lustra dla naszej wiary. Chcemy, by nasza wiara była czymś żywym, osobistą relacją z Chrystusem, z Bogiem. I wiemy, że każdy z nas na różny sposób tę osobistą relację może realizować. Postać świętego Piotra pokazała nam, że wiara to może być bycie z Chrystusem w drodze, gdzie wszystko się może zmieniać, może być wzrost, ale też może być i regres. Postać Piłata wskazała na to, że w wierze możemy podchodzić do pewnych spraw bardzo literalnie, przepisowo, traktując pewne rytuały, tradycje jako rodzaj zbroi, która z jednej strony nas chroni przed tym, co mogłoby wierze zagrażać, ale też w jakiś sposób może stanowić ograniczenie dla realizacji swojej wiary. Przed tygodniem niewiasty, które płakały nad Jezusem, pokazały nam, jaka jest rola uczuć w przeżywaniu wiary, że te uczucia mogą być zarówno pomocą, jak i przeszkodą. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób do tego my sami podejdziemy. Na pewno uczucia pozwalają nam na pewną spontaniczność i też jakieś bardziej indywidualne podejście do przeżywania wiary. Dzisiaj chciałbym, byśmy sobie powiedzieli o przymusie w przeżywaniu wiary. Czy w ogóle taki przymus w wierze, w życiu człowieka wierzącego ma jakikolwiek sens? Czy jest potrzebny? Czy może odwrotnie, że przymus niszczy naszą wiarę i spontaniczność, którą dają uczucia? I takim lustrem dla tej kwestii, kwestii przymusu w wierze, będzie dzisiaj dla nas postać Szymona z Cyreny. Posłuchajmy zatem krótkiego fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Gdy żołnierze wyszydzili Jezusa, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Ten epizod z pomocą Szymona opisuje nie tylko święty Marek, ma ten opis także Mateusz i Łukasz Ewangelista, natomiast święty Jan o tym wydarzeniu zupełnie nie wspomina. Natomiast tylko u świętego Marka, którego przed chwilą słuchaliśmy relacji, jest wspomnienie imion synów Szymona z Cyreny, Aleksander i Rufus. Natomiast trzej ewangeliści, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, zgodnie twierdzą, że ta pomoc w dźwiganiu krzyża Jezusowi na pewno nie była pomysłem samego Szymona, a Marek i Mateusz wyraźnie nazywają to przymusem. Przymusili niejakiego Szymona. Tak zapiszą jeden i drugi. Ten przymus dla tego człowieka, Szymona Cyrenejczyka, najpierw był czymś upokarzającym. Miał nieść narzędzie śmierci skazańca, dzielić jego los i to na oczach tłumu, który dla tego akurat skazańca był zupełnie nieprzychylny. Wszedł jakby w jego rolę. Natomiast później ten przymus okazał się dla niego łaską. Dlaczego tak możemy twierdzić? Bo choćby sam fakt wspomnienia tego epizodu u ewangelistów, a dodatkowo u świętego Marka wspomnienie o jego synach, i to z imienia, wskazuje na to, że czy to sam Szymon, czy to już jego synowie byli znani w pierwotnej gminie chrześcijańskiej jako adresatom, odbiorcom tej Ewangelii, którą napisał czy to Mateusz, czy Marek, czy Łukasz. Czyli wiedziano, że taki człowiek, taki chrześcijanin miał taki ciekawy epizod w swoim życiu. Czyli można przypuszczać, że to przymusowe, narzucone zetknięcie się Szymona z Jezusem doprowadziło go do prawdziwego spotkania z Chrystusem, to znaczy na wejście z Chrystusem w relację. Ten, który był obcy, który był kimś, kto stał się powodem upokorzenia, potem okazało się, że był kimś, dla którego warto było zmienić swoje życie, być może nawet je w jakiś szczególny sposób poświęcić. Od przymusu do wejścia w relację z Chrystusem. Taka ogólna prawda, którą być może wiemy, ale warto byśmy sobie ją wspólnie uświadomili, że każda nasza relacja, każde odniesienie do drugiego człowieka musi mieć kiedyś swój jakiś początek. I tym początkiem zazwyczaj jest takie pierwsze spotkanie, kiedy świadomie zauważamy tę drugą osobę, a jednocześnie temu spotkaniu towarzyszy decyzja na to, by to spotkanie czy spotykanie się, tę relację dalej kontynuować i rozwijać. Warto sobie przypomnieć, zwłaszcza obecni tu małżonkowie, jak to było, kiedy poznaliście, zanim spędziliście ze sobą już teraz kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Najpierw ten czy ta to był jeden z wielu. Może koleżanka z pracy, może koleżanka, kolega z lat młodzieńczych, gdzie różne ciekawe rzeczy się razem robiło. A potem się okazuje, że ten ktoś staje się kimś zupełnie wyjątkowym spośród tych wielu innych znajomych kolegów i koleżanek. Podobnie też dzieje się w przyjaźni. Jest takie spotkanie, takie wydarzenie, taka sytuacja, która może zaważyć na tym, że losy dwóch ludzi, dwojga ludzi potoczą się dalej w jakiś sposób razem. I to na życzenie jednej i drugiej strony. A zatem myślę, że i możemy to samo powiedzieć o naszej wierze, że jest ona relacją taką żywą, osobistą i świadomą decyzją, a przynajmniej taką powinna być, czymś, czego chcemy, wejściem w relację, w kontakt z Panem Bogiem. Czyli gdzieś, można by powiedzieć, gubi się miejsce na przymus. Jeśli to ma być coś mojego, że ja tego chcę, że ja sobie tego życzę, że w jakiś sposób odpowiadam na zaproszenie samego Boga, to w jaki sposób można mówić tutaj o przymusie? Zatem pytanie, czy można zmusić kogoś do wiary? Oczywiście w takim rozumieniu, jakim tutaj przyjmujemy. Osobiście jestem przekonany, że nie. Że do wiary nikogo zmusić nie można. Znaczy można próbować, ale uważam, że się nie da. Natomiast można przymusić kogoś do pewnych czynności religijnych, czy jakichś pobożnych praktyk, czy zachowań, które według naszego mniemania, czy ogólnego, powinny cechować człowieka wierzącego. Ale do spotkania, takiego żywego, autentycznego spotkania z Chrystusem, przymusić się nie da. Tak jak się nie da przymusić do spotkania, do wejścia na drogę przyjaźni czy miłości z drugim człowiekiem. Co zatem można zrobić? Można do tego spotkania z Panem Bogiem drugiego człowieka w jakiś sposób podprowadzić. W pewnym sensie przygotować grunt, wskazać kierunek, choćby poprzez to, że damy osobiste świadectwo o swojej wierze, o swojej relacji z Bogiem. Można kogoś nauczyć wchodzenia w kontakt, w relacje z Panem Bogiem. Mówiąc tak trywialnie, po prostu z Panem Bogiem tego człowieka zeswatać. Ale jednocześnie mieć świadomość, że decyzję na takie prawdziwe spotkanie wejście w relację z Chrystusem no, zostawiamy temu drugiemu człowiekowi. Ta decyzja musi być wolna. Musi być wolna, bo wtedy no, to, co się rodzi w tym człowieku, jest prawdziwe i jest takie jego osobiste. I wtedy ta osoba, ten człowiek nie czuje się zmuszony przez drugą osobę, przez kogoś innego, ale podciągnięty przez samego Boga, który zaprasza go do wspólnoty ze sobą. Być może pamiętamy z historii Kościoła, historii chrześcijaństwa, jak to było z tym przekazywaniem wiary, gdzie przymus odgrywał no, niestety dość dużą rolę. Jeśli wiarę przyjmował władca, często ze względów no, politycznych, czasem ekonomicznych czy innych, niekoniecznie religijnych, to razem z nim wiarę, chrzest przyjmowali jego poddani, którzy zupełnie do tego aktu nie byli ani przekonani, ani przygotowani i było nawracanie siłą miecza, a nie siłą krzyża. I często się zdarzało, że ci ludzie powracali albo do dawnych kultów, albo je praktykowali gdzieś tam w tajemnicy, albo próbowali mieszać jedno z drugim, to znaczy chrześcijaństwo z pogaństwem. I postawmy sobie w takim razie pytanie, kiedy zatem przymus w wierze może być, staje się łaską, tak jak to się stało w przypadku Szymona z Cyreny. Czy wolno przymus w wierze stosować? A jeśli tak, to pytanie kiedy, w jaki sposób i wobec kogo? Czy wobec drugiej osoby, czy wobec samego siebie? Spróbujmy zatem odpowiedzieć na te pytania, ale najpierw taka prosta zależność, która może brzmieć troszeczkę paradoksalnie. Mówi się, że jeśli chcę, to muszę. Chcę i muszę. Z jednej strony jakby jest wolność, a z drugiej strony jest przymus. Ale nie ma tutaj jakiejś sprzeczności, bo jeśli chcę cokolwiek osiągnąć, to siłą rzeczy muszę podjąć określone kroki, które do tego celu zamierzonego przeze mnie prowadzą. Po co? Po to, by osiągnąć pełniejszą wolność. Dla przykładu, jeśli chcę być, nie wiem, wirtuozem gry na skrzypcach, nie wiem, na pianinie, to muszę ćwiczyć, muszę poświęcić ileś godzin na praktyczne ćwiczenie gry, muszę zrezygnować z wielu rzeczy, może i muszę wyłożyć też jakieś pieniądze na to, by opłacić nauczyciela. Czyli chcę i muszę wcale się nawzajem nie wykluczają. Podobnie jest w sporcie, jeśli chcę być na pierwszym miejscu, chcę zdobywać medale, muszę ćwiczyć, muszę być lepszym od innych, nie? Muszę z czegoś zrezygnować i poświęcić mnóstwo czasu na ćwiczenia. Wtedy osiągam pełną wolność, swobodę w tej dziedzinie, którą staram się rozwijać. Czy jeszcze jeden przykład, jeśli chcę po powiedzmy wypadku, kiedy nie wiem, miałem złamaną nogę, powrócić do jakiejś sprawności, no to muszę podjąć rekonwalescencję, muszę podjąć rehabilitację, jakieś ćwiczenia, muszę się do tego przymusić, może trochę brzmi tak jak masło maślane, ale zrobić coś, na co nie mam ochoty, jeżeli chcę rzeczywiście wrócić do takiej sprawności, jaka jest możliwa, czy nawet dawnej. Zatem wróćmy do tego przymusu w wierze i może przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom. Pierwsza to przymus wobec drugiego człowieka przy przekazie wiary i tutaj mam na myśli dziecko i jego wychowanie. I druga sytuacja przymus wobec samego siebie jako realizowanie czy przeżywanie swojej wiary. I tutaj być może wielu z nas rozbije się taki slogan, wytrych, który niektórzy używają, jestem wierzący, a nie praktykujący. To jest takie właśnie zaprzeczenie tej prostej zasady, o której przed chwilą żeśmy powiedzieli. Jeśli chcę, to muszę. Jeśli uważam się za wierzącego, no to muszę podjąć pewne rzeczy. Zatem ta pierwsza sytuacja. Rodzice, kiedy wychowują dziecko, to na różny sposób, biorąc odpowiedzialność za jego życie, zdrowie, za wprowadzenie go w dorosłość, podejmują szereg czynności. przekazując mu najlepiej, jak potrafią, to dobro, które wiedzą, że mu będzie potrzebne do osiągnięcia samodzielności. Ale to powoduje, że w wielu sytuacjach, im młodsze dziecko, tym częściej, im starsze, może mniej, decydują za niego. Czyli musisz to zrobić, masz to zrobić, trzeba, żebyś to zrobił, bo jak nie, no to czasem są takie jeszcze argumenty. Czyli nakazują pewne rzeczy, ale mając na uwadze dobro tego dziecka. Czyli musisz to zrobić, żebyś, czasem mówimy potocznie, wyrósł na porządnego człowieka. I ta sytuacja również dotyczy kwestii wiary. Niestety jest taki błąd wychowawczy, i to mocny, który próbuje nam serwować świat i wszyscy ci, którzy wydają się, że mają receptę na wychowywanie dzieci, że jak będzie dziecko dorosłe, to samo sobie wybierze wiarę i będzie decydowało o tym, kim chce być i w co chce wierzyć. Nie będziemy mu niczego narzucać. Błąd, bo czy to dziecko, czy ktokolwiek, jeżeli ma wybrać, to musi mieć spośród czego wybierać. I musi się też nauczyć oceniać wartość tego, co już posiada, co dostał od rodziców, w odróżnieniu od tego, co być może chciałby wybrać, czy co proponuje mu świat. Wiedzieć, co i dlaczego wybiera. Czyli nie może być taką tabulę razą, czy taką czystą tablicą, którą dopiero zacznie zapisywać wtedy, jak, mówiąc trywialnie, stuknie mu 18. To nie jest tak. Musi być pewien bagaż wartości, doświadczeń, które otrzyma także na drodze pewnego przymusu, po to, by mógł potem sam zdecydować. I na pewno boli rodziców to, że czasem ich dzieci wybierają inaczej niż rodzice wychowali czy chcieli wychować, bo jedno i drugie określenie jest prawdziwe. I dziwią się, dlaczego tak się stało. I na pewno nie jest to powodem do radości i jakiejś dumy rodziców, kiedy młodzi dorośli, wchodzący w dorosłość, odrzucają wiarę, ale robią to nie dlatego, że ktoś ich do tego przymusił, że im narzucano, nie? Że masz być chrześcijaninem, że masz być katolikiem, że masz chodzić do kościoła, mówić paciorek i spełniać przykazania. Tylko dlatego, że być może nie pokazano im, co to naprawdę znaczy wierzyć. Czyli nie podprowadzono ich do prawdziwego spotkania z Bogiem, z prawdziwego spotkania z Chrystusem i do wejścia z Nim w relację. To nie znaczy, że te wszystkie nakazy i tak dalej są złe. Natomiast jeżeli nie idzie za tym także przykład, czyli ja robię to samo, nie tylko po to, żeby ci pokazać, tylko dlatego, że jestem do tego przekonany. Nie wiem, czy rodzice się z tym spotykają od swoich dzieci, ale na katechezie dane mi było się czasem spotkać, a ksiądz tak mówi, bo tak musi. Nieważne, że jestem do tego przekonany i że ja tak wierzę i że tak chcę wierzyć, tylko tak muszę, no bo kto mi każe, nie? Dlatego, że jestem księdzem. Więc czasem jest takie myślenie wtedy, kiedy brakuje przykładu. A więc samo zmuszanie do praktyk religijnych bez pokazania przykładu, bez dania przykładu osobistej, żywej wiary, relacji z Panem Bogiem, no może nie zaskutkować żywą wiarą w życiu dzieci. I tutaj wchodzimy w tą jakby drugą kwestię dotyczącą przymusu wobec samego siebie. Przymus wobec samego siebie w kwestii wiary, czy tego, co z tej wiary wynika, nie może być na pewno dla samego przymusu. Nie? Robię, bo tak trzeba, bo tak muszę, bo tak wypada, bo co sobie pomyślą, nie wiem, sąsiedzi, rodzina, bo tak trzeba, bo zostałem tak wychowany. To jest dobre na pewnym etapie, no właśnie dziecka, ale nie na etapie życia dorosłego człowieka. Powinniśmy się rozwijać nie tylko we wszystkich innych dziedzinach fizycznych, psychicznych, biologicznych, ale także w dziedzinie duchowej. Czasem jesteśmy dziećmi w wierze, ale nie w tym rozumieniu, jakim Pan Jezus chciał, w tej prostoty myślenia, tylko czasem takiego ubogiego, nieuzasadnionego myślenia o naszej wiary. I ten przymus wobec samego siebie, który stosuje w wierze, to po to, by być konsekwentnym wobec tego wyboru, którego dokonałem. To nie rodzice moi dokonali tego wyboru, kiedy mnie ochrzcili. Owszem, tak. Ale później miałem okazję, kiedy przyjmowałem bierzmowanie, potwierdzić ten wybór rodziców lub nie. Jeżeli zdecydowałem tak, jak zdecydowałem, to też powinienem świadomie i konsekwentnie ponosić odpowiedzialność za taką swoją decyzję. Czyli jeżeli naprawdę chcę być katolikiem, uważam się za katolika, to muszę podejmować pewne działania, które nie tylko potwierdzają moje chcenie, ale mówiąc ładnie, pozwalają mi trwać w wierze. Nie? Pozwalają mi być człowiekiem wierzącym. Być w żywej, stałej relacji z Chrystusem, z Bogiem, pogłębiać tą relację, rozwijać ją i umacniać tą swoją więź z Bogiem. Bo w wierze, zresztą nie tylko w wierze, w każdej innej dziedzinie, nic nie dzieje się samo. To, że zostałem ochrzczony, że byłem do pierwszej komunii czy do bierzmowania, a może nawet mam ślub kościelny, to samo nie będzie działać. W wierze nie ma automatyzmu. Jest pełna wolność, która domaga się jej realizacji na każdym etapie, w każdym momencie. Zauważmy, że co jakiś czas czytamy Ewangelię, gdzie Jezus pyta nie tylko swoich uczniów, ale nas, za kogo wy mnie uważacie? Pytał rok temu, 2 lata, 10 lat temu i dzisiaj znowu mnie pyta, bo życie idzie do przodu. Bo życie się zmienia. I czy dzisiaj też jestem dla ciebie kimś? Tak jak w przypadku Piotra, dla którego wiara to bycie w drodze z Jezusem, czyli coś, co się może zmieniać. A sakramenty, które otrzymaliśmy jako znaki naszej wiary, są łaską i zaproszeniem Chrystusa do tego, byśmy razem z Nim współpracowali, czyli byśmy zainwestowali własny trud, czyli ten przymus, o którym dzisiaj próbujemy rozważać. I dla jednych będzie to przymuszanie się na takim podstawowym poziomie do tego, żeby realizować podstawowe zasady wynikające z wiary, żeby być na mszy świętej, żeby paciorek zmówić rano, wieczorem, żeby być uczciwym w życiu codziennym, czy w domu, wobec żony, dzieci, wobec pracodawcy, czy swoich podwładnych. Dla innych będzie to coś więcej, choćby jakieś aktywne włączenie się we wspólnotę, w życie wspólnoty Kościoła, czy wyjazdy na rekolekcje, czy włączenie się jakiejś grupy żywego różańca, czy podejmowanie lektury duchowej, Pisma Świętego, czyli coś, co jest więcej niż takie minimum pozwalające przeżyć na poziomie człowieka wierzącego. Tak jak w tych sytuacjach, o których wspomnieliśmy, muzyka, sportowca czy rekonwalescenta, który jeśli chce coś osiągnąć, to musi podjąć określone działania. I tym przymuszaniem się w wierze dla osiągnięcia celu, tym celem, który przez przymus chcemy osiągnąć, jest życie z Bogiem. I tutaj, i teraz, ale też, ja może przede wszystkim, tam wieczność. Ale to się zaczyna tutaj i przez wiarę się realizuje i prowadzi do celu. Dla Szymona z Cyreny przymus zastosowany wobec niego okazał się łaską, spotkał Chrystusa. Ta łaska stała się udziałem jego synów, Aleksandra i Rufusa, bo być może jako ojciec mądrze podprowadził ich do spotkania z Chrystusem przez wiarę. A teraz pytania, jak to jest z tym przymusem w naszym życiu. Pierwsze, czy nie rezygnuję ze stosowania mądrego przymusu wobec siebie w imię źle pojętej wolności? Czyli robię to, co chcę, to, co chce mi się. Nie pozwalam sobie, a innym się do niczego przymuszać. Drugie, czy nie zaniedbuję, osłabiam swojej wiary zbyt łatwo, rezygnując z wysiłku jej pogłębiania i rozwoju? Czy w wychowaniu dziecka nie ulegam wypaczonemu myśleniu, które podsuwa mi świat? Jak dorośnie, sam wybierze, co będę go zmuszał. I prośmy Chrystusa: Panie Jezu, pomóż nam, byśmy jednocząc się z Tobą i Twoim zbawczym wysiłkiem, który podjąłeś dla nas z miłości, aby nas wszystkich zbawić, nie rezygnowali zbyt łatwo ze stosowania mądrego przymusu wobec siebie. Spraw, byśmy nie tylko uważali się za wierzących, ale konsekwentnie wypełniali w życiu wymagania wypływające z wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.